Wielki nakaz misyjny. Może otwórzmy nasze Biblię. Mateusza, 28 rozdział, wszystkim doskonale znane słowa, ale warto je tak przeczytać. 28 rozdział, 18 do 20. Zazwyczaj czytamy 19, 20, ale może tak od 18. Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Amen. Czyli mamy tak zwany wielki nakaz misyjny. Jesteśmy zachęcani do tego, żeby zwiastować Ewangelię, żeby iść i głosić. Iść i głosić. W Starym Testamencie było troszeczkę inaczej, bo Izrael miał pokazać chwałę Bożą. Oczywiście wiemy, jak czasami to wyglądało, ale ludzie z narodów mieli przyjść i zobaczyć. A tu mamy idźcie ten. Czyli my mamy iść. To nie znaczy, że nie mamy też pokazywać, jak ktoś tu do nas zawita, ale przede wszystkim mamy taki nakaz właśnie, żeby iść przez świat i głosić Ewangelię i zwiastować dobrą nowinę. Także, kochani, może otwórzmy list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział. Tu mamy pierwszy rozdział, pierwsze trzy wersety. Chciałem, żebyśmy właśnie przeczytali. Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas poprzez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy, który będąc blaskiem Jego chwały i wyrazem Jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów, przez samego siebie zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Mamy tutaj werset, żebyśmy tak mieli może przed oczami. Pan Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel, tym takim specjalnym posłańcem, który wypełnił, kiedy wypełnił się wyznaczony czas, Bóg przemówił właśnie poprzez Niego, poprzez swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, poprzez specjalnego posłańca, Syna Bożego, Bóg przemówił w taki najpełniejszy sposób, jak dotychczas, niż wcześniej to było kiedykolwiek w historii świata uczynione. Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię jako Słowo. Wiemy, jak mówi Ewangelia Jana, pierwszy rozdział i pierwszy werset. Pan Jezus Chrystus jest Słowem Bożym. Czyli przyszedł na ziemię jako Słowo, aby ogłosić, obwieścić i objawić światu w najpełniejszy sposób to, z czym został posłany przez swojego Ojca. I co robił Pan Jezus? Chodził i głosił Ewangelię, czyli dobrą nowinę, wieść niezwykle ważną, podniosłą i pocieszającą. Wieść o bliskości Królestwa Bożego i o ratunku, czyli zbawieniu człowieka. Jego poselstwo okazywało się niezwykle skuteczne w przeobrażaniu ludzkich serc. Przesłanie Ewangelii przeobraziło świat i przeobraża go po dzień dzisiejszy. I to gruntownie wszystkich tych, którzy je usłyszeli i do których ono dotarło. Zgodzimy się z tym, kochani, że choćby te osoby tu na sali tego doświadczyliśmy. I nie ma w historii świata drugiej takiej ważnej proklamacji, którą można porównać z wieścią zwiastowaną przez Syna Bożego. Dlaczego? Dlaczego? Zastanówmy się, zatrzymajmy się właśnie nad tej myśli, co zawiera Ewangelia i co głosił Pan Jezus. co zawiera Ewangelia, co głosił ludziom Pan Jezus Chrystus. Mamy tutaj 5 takich punktów. Pełne pojednanie z Bogiem, pełne uwolnienie, pełne wyzwolenie człowieka z nękających go przez wieki ciężarów, zniewoleń, skrępowań, obciążeń duchowych, również brzemion z przeszłości. Pełne wyzwolenie, pełne przywrócenie pokoju z Bogiem, czyli relacji z Bogiem. Ten 4 punkt. Jako Jego dzieci przywrócenie synostwa Bożego. I 5, obietnice Boże, czyli nieocenione, zadziwiające w swej wspaniałości obietnice Boże na przyszłość, rozciągające się na całą wieczność, takie błogosławieństwa. Czyli brak słów do opisania błogosławieństw, których nawet nie możemy sobie wyobrazić, a co dopiero opisać słowami. Znamy ten werset, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg zgotował właśnie dla swoich umiłowanych, wybranych. A ta zachwycająca perspektywa rzeczywistości zawartej w Ewangelii, którą można zobaczyć duchowym wzrokiem, może wprowadzić w skrajną ekstazę i zdumienie. Zgodzimy się z tym. To jest bardzo wspaniałe, to co właśnie zawiera Ewangelia. W konfrontacji z myślą zawartą w Ewangelii mogą tylko pozostać obojętni ludzie duchowo ślepi. I możemy to dostrzec w relacjach z Ewangelii. Czyli tutaj mamy właśnie konfrontacja z myślą zawartą w Ewangelii. Jak możemy dostrzec to, tą moc orędzia? Była ona porażająca w takim pozytywnym sensie. Tutaj mamy myśli z Ewangelii, może ja do tego jeszcze wrócę, ale tutaj chciałem wam zwrócić właśnie uwagę na kilka fragmentów. Jak reagowali właśnie ludzie na orędzie Ewangelii? No można powiedzieć tak, jak tu pisze. Pan Jezus mówił, pójdźcie, a zrobię was rybakami ludzi. A oni natychmiast porzucili sieci, poszli za nim. Czyli wszystko zostawiali i szli za Panem Jezusem. Tu widzimy, pójdź za mną. Pójdź za mną, a on wstał i poszedł za nim. Tutaj Filip również. Czyli widzimy, reakcje były takie, że na to wezwanie wszyscy ludzie po prostu reagowali. Oczywiście czy ci, którzy tutaj zareagowali pozytywnie. I poszli, nie bacząc na jakieś ich dotychczasowe sprawy, poszli za Panem Jezusem. I stając się Jego uczniami, uczyli się tego wszystkiego, co było treścią Jego przesłania. I nie było to przypadkiem, lecz działo się to w ważnym i dokładnie określonym celu. Działo się to po to, aby w wyznaczonym czasie mogli oni zostać posłańcami tej samej wieści. Czyli misjonarzami tej samej Ewangelii, głosicielami tego samego przesłania, które głosił Pan Jezus. Mieli więc być naśladowcami Jezusa, kontynuatorami Jego misji. I tak się działo jeszcze za czasów przebywania mistrza na ziemi. Uczniowie skutecznie działali, wywiązując się z tej pracy. A co miało być misją po odejściu właśnie Pana Jezusa? Czy rozgłaszanie Bożego radosnego poselstwa miało ustać? Kiedy Jezus rozstał się z uczniami, unosząc się w górę do nieba, zniknął sprzed ich oczu. I co wtedy? Czyli widzimy, że absolutnie nie miało to ustać. Widzimy zwłaszcza w Dziejach Apostolskich, dzięki wylaniu Ducha Świętego, Ewangelia była głoszona ze zwielokrotnioną siłą i zgodnie z nakazem Pana. Czyli tu może cofnę. Widzimy tutaj te wersety. Idźcie, nauczajcie. Mateusza 28, 18-20 czytaliśmy na początku ten fragment. Marka 16, rozdział 15-18. Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Dzieje apostolskie, 1 rozdział. Bądźcie moimi świadkami, mówi Pan Jezus. i Mateusza 24:14, Ewangelia ta będzie głoszona na całym świecie. Czyli było to jeszcze bardziej zwielokrotnione. I skuteczność realizacji właśnie tego wielkiego nakazu misyjnego była bardzo wyraźna w nowo powstałym zborze. Praktycznie wszędzie było głoszone. Tutaj mamy te fragmenty, na które chciałem zwrócić waszą uwagę. Uczniowie szli i zwiastowali wszędzie, jak tutaj czytamy. Wtedy stanął Piotr z 11, podniósł swój głos, przemówił do nich: mężowie z Judei, wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie moich słów. Czyli widzimy, znamy ten właśnie dalszy ciąg. Tutaj kolejny fragment. Ci, którzy się rozproszyli, szli wszędzie, głosząc Słowo Boże. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. 13 rozdział. Gdy dotarli do Salaminy, głosili Słowo Boże w synagogach żydowskich. Mieli też ze sobą Jana do pomocy. Czyli Kościół rozrastał się w błyskawicznym tempie. Dlaczego? Bo uczniowie szli i zwiastowali wszędzie, tak jak tu piszemy. Zostali rozproszeni, musieli opuścić Jerozolimę, ale idąc, szli i zwiastowali, głosząc Słowo Boże, głosząc Ewangelię. Czyli tutaj nie była to tylko pierwsza liga apostołów, bo apostołowie, jak wiemy, zostali w większości w Jerozolimie. To byli ludzie, uczniowie, ale nie właśnie tej pierwszej ligi apostołowie, tak może tak to nazwałem. Kiedyś taki brat właśnie to tak nazwał. Pewnie znacie może Tomka Guńkę. I właśnie tak określił to, że to nie była pierwsza liga. Bo czasami mówimy, no apostołowie głosili, no ale apostołowie byli posłani, ale widzimy tutaj w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale, że praktycznie wszyscy, którzy opuścili Jerozolimę, pierwsze co to szli i głosili. I docierano do ludzi, by pozyskiwać ich dla Królestwa Bożego, czyli dla Chrystusa. I dlaczego to robili? Czy tylko z poczucia obowiązku? Jak myślimy? Kochani, jak myślicie? No na pewno nie. Na pewno nie. Odczuwali taki wewnętrzny przymus. I był to taki ogień Boży palący się w nich. I sprawiał, że dzielili się dobrą nowiną z jak największą liczbą ludzi, jak najskuteczniej i jak na największą skalę. Czyli to ten ogień, Duch Święty, który działał w ich wnętrzu, właśnie pobudzał ich do tego. Ostatnio też czytałem o takim misjonarzu, który też prowadził takie wygodne życie. Niby się nawrócił, ale był sportowcem, ale po prostu zaczął w pewnym momencie swojego życia, minęło kilka lat, poczuł taki ogień właśnie, że musi po prostu się zaangażować. Właśnie został misjonarzem, pojechał do Chin, potem do Afryki. Nie będę tutaj rozwijał tego tematu, ale właśnie nasunęło mi to się w związku z tym palącym ogniem, który w sercu wierzącego, we wnętrzu wierzącego powinien się palić. I tak było. Tak było, kochani. W pierwszym wieku tak było. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich. Ale obecnie, czy coś się zmieniło? Jak myślimy, kochani, czy coś się zmieniło? W dalszym ciągu misja zwiastowania Ewangelii jest jedną z najważniejszych funkcji i zadań Kościoła, czyli zboru pańskiego, i celu, do którego został on powołany. Czyli to jest cel, to jest, kochani, cel, misja ewangelizacji. Jest to sprawa najwyższej wagi. Wywiązywanie się z tego zadania świadczy o zdrowej kondycji Kościoła jako zboru lokalnego, a w szczególności takiego zboru lokalnego jak nasz, tutaj na tym terenie. Natomiast zaniedbywanie tej dziedziny świadczy o słabości zboru, o głębokim schorzeniu, a nawet odstępstwie. Taki Kościół na pewno nie jest zgodny z Bożym wzorcem. Czyli zgodny z Bożym wzorcem jest zbór, który głosi Ewangelię. I nie pomoże tutaj usprawiedliwianie się i wymawianie okolicznościami lub sukcesami w innych dziedzinach. jedynym lekarstwem i antidotum na niedomaganie czy schorzenie jest szczere przyznanie się do błędu i braków w tej sferze i powrót do pierwowzoru biblijnego. Także czasami tak jest w zborach, że no tej ewangelizacji po prostu nie widać. Nie widać. Nie jest zbór mocno zaangażowany właśnie w to dzieło, a jest to, tak jak mówiliśmy, bardzo ważna dziedzina. Najważniejsza, można powiedzieć. Do tego jesteśmy powołani. Czyli zdrowy Kościół to Kościół intensywnie głoszący Ewangelię, zarówno słowami, jak i swym całym życiem, postawą i wyglądem. Ewangelię głoszą nie tylko wybrani i specjalnie wyszkoleni pracownicy, lecz wszyscy członkowie Kościoła. W miarę możliwości w tym celu wykorzystywane są wszelkie dostępne środki techniczne, ale niezależnie od nich Ewangelia głoszona jest także z ust do ust indywidualnie w codziennym życiu. Czyli nie oczekujemy, że pojawi się jakiś ewangelizator czy misjonarz, który przejmie obowiązki i będzie głosił Ewangelię, reprezentując zbór. Może tak być, może być taka osoba szczególnie obdarowana, ale ze swoich obserwacji zauważyłem, że w zborach zazwyczaj w dzisiejszych czasach bardzo mało jest takich ludzi. I co się wtedy dzieje? Jeżeli nie ma takiego ewangelizatora, chociaż to nie znaczy, że jak jest nawet w zborze taki ewangelizator, to on praktycznie głosi, a reszta po prostu nie jest zobowiązana do tego. My jak najbardziej, nawet jakby się pojawiła taka osoba w naszym zborze, to my jako zbór mamy wspierać, bo taki misjonarz, ewangelizator, on wszędzie nie dotrze z Ewangelią. On po prostu, my mamy na pewno jako zbór, jako grono ludzi o wiele większe możliwości z dotarciem właśnie z Ewangelią. Czyli kochani, nie głoszą tylko wyspecjalizowani, bo czasami słyszy się takie opinie. Ja nie mówię, że u nas w zborze ktoś tak twierdzi, ale słyszałem niejednokrotnie, że od tego są ewangelizatorzy. Od głoszenia Ewangelii są ewangelizatorzy i sprawa praktycznie jest załatwiona. Także tak słyszałem czasami nawet z dużych wierzących osób. Także nie tylko tacy wybrani, specjalnie wyszkoleni, ale wszyscy w codziennym życiu indywidualnie mamy po prostu się wywiązywać z tego zadania. Czyli członki zdrowego Kościoła, Pan Jezus jest głową, my jesteśmy członkami Kościoła, wiedzą o swoim obowiązku, akceptują go i czują wewnętrzny nacisk i potrzebę składania świadectwa, przygotowują się do tego, zdobywają doświadczenie i robią to. Czyli w naszym życiu jest nie tylko teoria, ale również praktyka. I każdy zdrowy chrześcijanin jest w swym otoczeniu misjonarzem. Każde stanowisko pracy chrześcijanina jest terenem misyjnym. Każdy dom chrześcijański jest placówką misyjną. Członkowie zdrowego Kościoła mają pełną świadomość takiego ogromu bogactwa, jakie przejęli od Boga, i ogromu odpowiedzialności, jaka z tej racji na nich ciąży. Czyli każdy indywidualny, każdy dom może być placówką misyjną. Każde stanowisko pracy. Wszędzie możemy głosić Ewangelię. Nasze otoczenie. Także to są nasze tereny misyjne, w których możemy działać. To mówiliśmy też, możemy korzystać z różnych środków. No mamy w dzisiejszych czasach sporo takich środków technicznych. Możemy gdzieś nawet na jakichś stronach internetowych gdzieś rozgłaszać, ale właśnie to nie znaczy, że codziennie właśnie mamy być głosicielami Ewangelii z ust do ust. To się nie zmieniło. Możemy posługiwać się też technologią, ale żeby technologia nie zastąpiła człowieka, bo to też jest w dzisiejszych czasach bardzo niebezpieczne, że technologia i technika zamienia tutaj właśnie naszą rolę chrześcijan, którzy głoszą dobrą nowinę. Czyli swoje obowiązki tacy zdrowi członkowie zdrowego Kościoła spełniają ochotnie, spontanicznie, jako normalną, oczywistą część składową swojego nowego życia. Tak, kochani, się na to zapatrujemy. Wierzę, że tak jest. I teraz chciałem takie kilka rzeczy wymienić. Dlaczego czasami jest tak, że ktoś nie głosi Ewangelii, załóżmy. Może tak być. Jakie mogą być tego przyczyny? I tutaj mamy przyczyny, przeszkody w ewangelizacji. I mamy taki podział zrobiłem. Dlaczego nie głosimy? Wzbraniamy się przed głoszeniem Ewangelii, zwiastowaniem Ewangelii. I dla większości, no, trzeba przyznać, że ewangelizacja nie jest rzeczą jakąś tam bardzo łatwą. Może być dla niektórych wierzących rzeczą wręcz trudną. I spójrzmy właśnie, zastanówmy się, jak właśnie wyglądają te przeszkody, jak one wyglądają, jak możemy je tu sklasyfikować. Jest taki ogólny podział w nas samych, w Kościele i w świecie, czyli takie w nas samych, takie osobiste wierzącym. Jest to taki pierwsza przeszkoda, to może być lęk, strach przed nieznanym. Boimy się, co się stanie po naszym zwiastowaniu, po tym, jak powiemy Ewangelię, po przekroczeniu jakiegoś progu, domu, czy jakiejś rozmowie, co wtedy się stanie. I mamy właśnie ten lęk przed nieznanym. I mamy dwie możliwości. Kochani, mamy dwie możliwości. Aby nieznane pozostało nieznane, czyli co wtedy? Nie ewangelizujemy i nie wiemy dalej. Głowimy się, co się stanie, jak powiemy Ewangelię. I druga taka możliwość, aby nieznane stało się znane, czyli głosimy Ewangelię, ewangelizujemy. I co wtedy się wydarzy? Przeważnie ktoś grzecznie, nawet jak zareaguje negatywnie, to może grzecznie odmówi. Zazwyczaj tak jest. On powiedział, że w 95 może w przypadkach tych negatywnych reakcji jest to taka grzeczna, taktowna odmowa, czyli nie warto się tutaj tak bardzo skupiać na tym lęku, bo nikt nam chyba, nie wiem, zaraz głowy nie rozbije, jak powiemy Ewangelię. No może się zdarzyć, no ale jest to statystycznie bardzo małe prawdopodobieństwo, ale równie dobrze ktoś może zechcieć posłuchać Ewangelii i dowiedzieć się czegoś więcej. Także warto tutaj zaryzykować i zostawić ten strach przed nieznanym. I warto podjąć ryzyko, czyli ten wysiłek z naszej strony. Obawa o bezpieczeństwo. No może to być taka poważna przeszkoda. Są rejony, że może ktoś zostać zaatakowany, są takie dzielnice, ale nie powinno to być zaskoczeniem dla wierzących. Pan Jezus był wzgardzony i nie powinno to być powodem do zaniechania ewangelizacji, gdyż Ewangelia powinna być głoszona wszystkim i wszędzie. No widzimy, pierwszy Kościół, były prześladowania, były negatywne reakcje. Reformacja, tak samo, były prześladowania, ze sprzeciwem się reformatorzy spotkali. Ale to nie jest powód, czyli taka wymówka. Właśnie to nasz obawa o nasze osobiste, własne bezpieczeństwo. No, w Ewangelii Łukasza zresztą czytamy takie słowa, 17 rozdział, 33 werset. Kto chce zachować własne życie, ten je straci. Można by to tak sparafrazować. Kto chce zachować, czyli kto kocha własne życie, własne bezpieczeństwo, no tutaj ten je straci. Także no myślę, że to jest takie trzeźwiące. Kolejny taki punkt. Strach przed odrzuceniem. No boimy się, że ktoś tak po prostu może zareaguje negatywnie i to jest takie niemiłe dla nas. Ale kochani, Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza: ktokolwiek zaprze się mnie przed ludźmi, to ja zaprę się go przed Ojcem w dniu ostatecznym. Czyli nie warto tutaj bać się ludzi, że nas odrzucą. Czyli w Marka 8:34 mamy takie słowa: zaprzeć się samego siebie, wziąć krzyż, głosić pomimo przeszkód. I damy dowód, że kochamy Boga wtedy. To wypełnimy choćby ten nakaz misyjny, bo to jest w zasadzie nakaz dla nas. To jest takie przykazanie. A miłość do Boga polega na czym? Żeby wypełniać przykazania. Jednym z przykazań jest wielki nakaz misyjny, który czytaliśmy. Czyli damy dowód, że kochamy bardziej Boga niż nasze otoczenie, naszych znajomych, naszych sąsiadów, nawet rodzinę niewierzącą, znajomych w pracy, współpracowników, czy w szkole. Możemy się spotkać z jakimś odrzuceniem, że ktoś po prostu będzie nas lubiał, może tak jak dotychczas, bo zaczniemy głosić Ewangelię, ale tutaj udowodnimy właśnie naszą miłość do Boga. Obawa przed niepowodzeniem, no to też może tutaj być jakaś przeszkoda. Możemy nie wierzyć w skuteczność, tak zwane efekty. Często jak na przykład, no ja przynajmniej się spotkałem, jak mówię jakieś tam świadectwo, że gdzieś udało mi się zwiastować Ewangelię, to często zaraz dostaję takie pytanie: a efekty? Jakie efekty są? I może to być takie po prostu deprymujące, ale no myślę, że nie powinniśmy się tutaj tym jakoś deprymować. Nie powinniśmy też oczekiwać, bo rodzenie się na nowo jest pracą Ducha Świętego. Nie naszą pracą, bo to by wyglądało tak, że my mamy moc przeobrażać ludzi, my po prostu przekonujemy, namawiamy ludzi, żeby zostali chrześcijanami. Ale to nie o to chodzi, kochani. My mamy zwiastować Ewangelię. No oczywiście w sposób przekonywujący. W miarę naszej wiedzy, którą mamy ze Słowa Bożego, możemy wykorzystać to, co wiemy, bo Paweł też starał się przekonywać. Ale to nie jest nasze dzieło. To, że ktoś po prostu się od razu nie nawróci, to nie jest nasze dzieło, czy że myśmy tam coś po prostu... Czyli musimy patrzeć jako na pewien objaw wierności ewangelizacji, czyli nasze nastawienie jest ważne tutaj. Nie efekty. Nie musimy mieć sukcesów mierzonych ilością nawróconych osób. Czasami Bóg nam nie pokazuje efektów z różnych powodów. Możemy głosić. Czasami są takie przypadki. Są ludzie, którzy latami głosili Ewangelię i Bóg im nie pokazał, albo pokazał im dopiero po latach, jakie były efekty tego głoszenia. Misjonarzy nawet gdzieś tam w Chinach, czy w innych krajach po prostu trzeciego świata, tak zwanych. Efekty były na przykład w Indiach. John Carey głosił tam latami całymi i nie było żadnych nawróceń, a potem w zasadzie tak się dzieło rozwinęło i też mu Bóg nie pokazał na początku, też nie widać było tych efektów. Także no, nie mierzmy właśnie tych efektów na ilość nawróconych i tak dalej. Nie dajmy się tak po prostu jakby ściąć tymi efektami, tymi pytaniami, no jakie tam masz efekty, bo tak głosisz Ewangelię i ile tam się nawróciło w wyniku tego głoszenia. Także w zasadzie nie powinno to mieć miejsca, takie właśnie, takie przepytywanie. To jest niewłaściwa postawa tej osoby pytającej tu w zasadzie. Ale nawet jak się zdarzy, no to nie powinno nas to po prostu jakby wybić z naszego rytmu. No kolejny taka przyczyna: brak bojaźni Bożej. Z powodu bojaźni Bożej wiemy, że trzeba głosić. Czyli wypełniamy to przykazanie, ten nakaz. I musimy mieć świadomość, że każdy będzie musiał zdać sprawę ze sposobu prowadzenia swojego życia. Będzie w tym zawarte nasze podejście do tematu głoszenia, zwiastowania dobrej nowiny i zaangażowania się w ewangelizację. No pisze w liście do Filipian wyraźnie, 2:12, z bojaźnią i drżeniem sprawujmy nasze zbawienie. Czyli tutaj można to odnieść choćby do naszej bojaźni względem wywiązywania się z zadania ewangelizacji. Czyli że to nie powinno być głównym takim motorem naszym, bo powinna być to miłość do Boga i do ludzi, ale też i bojaźń też mamy odczuwać, bo brak tej bojaźni też może prowadzić do jakiegoś niedbalstwa i nawet do grzechu w naszym życiu. Także, no i szóste, nieśmiałość, no to ja nie będę tego komentował. Nieśmiałość, no to nie jest wymówka, no tak, weźmiemy tych wszystkich proroków, to praktycznie nie wiem, czy nie wszyscy, no co drugi to tam był nieśmiały, a praktycznie każdy miał jakieś obawy, żeby pójść właśnie głosić orędzie Boże. Czyli tutaj nieśmiałość nie jest wymówką. Jeżeli ktoś nawet ma takie obawy, to powinien się modlić i powinien prosić o śmiałość. Też pomimo tej nieśmiałości, no przełamywać się po prostu i głosić Ewangelii. Następny taki właśnie mamy w Kościele, w zborze. Przyczyny przeszkody w ewangelizacji w zborze chrześcijańskim. Co to może być? Liberalizm. Kościół przestaje mieć zaufanie do prawdy Słowa Bożego. Pojawiają się pytania odnośnie stworzenia, cudów, wcielenia. Fundament, podstawa zostaje naruszona. Czyli taki liberalizm, takie myślenie typowo właśnie jak oferuje to świat. Czyli zaczynamy wątpić. Czyli jak taka podstawa naszych wierzeń zostanie naruszona, to budynek może się zawalić. Jeśli Kościół wątpi, to nie będzie ewangelizował tym bardziej, bo będzie wątpił w ogóle to, czy to, co Biblia mówi, to jest prawda i tak dalej. To może po prostu doprowadzić do tego, że no, przestanie głosić Ewangelię właśnie Kościół. Czasami tak się zdarza, ja nie mówię, że u nas w zborze, ale no, zdarza się w dzisiejszych czasach właśnie w kościołach. Może to być materializm. Jest wtedy, gdy wierni są bardziej zainteresowani bogactwami tego świata niż Bogiem. Pieniądz staje się bożkiem. Ludzie zaczynają więcej pracować i nie mają czasu, brakuje im czasu na głoszenie Ewangelii, no bo wiadomo, praca zajmuje dużo czasu i nie ma czasu, żeby poświęcić ten czas na głoszenie Ewangelii. To też no, wymaga od nas też zaangażowania i czasu. I są bardziej zainteresowani stanem konta niż stanem duchowym, na przykład sąsiadów naszych. Może to być jakiś nawet wyjazd gdzieś po prostu, który faktycznie może nas też odciąć od zboru i tak dalej. Warto się tutaj zastanowić, czy takie wyjazdy za chlebem i tak dalej, czy to jest właśnie stosowne dla chrześcijanina, czy to mu po prostu nie zaszkodzi duchowo. Kolejny taki punkt, światowość, czyli takie zeświadczenie, no obserwujemy to. Ostatnio nawet o tym też mówiłem, też się na to mówi sekularyzacja. Czyli dostosowujemy się do świata, a w liście do Rzymian 12 rozdział mamy na odwrót. Nie dostosowujcie się do świata. A tu no niestety Kościół może się trochę dostosowywać do świata i przejmuje takie praktyki ze świata. Czyli Izrael na przykład, widzimy to na przykładzie Izraela. Zamiast opowiadać o Bogu, to dostosowywał się do świata i tam szedł za tymi zwyczajami pogańskimi, za tymi różnymi kultami Bala i innych bogów Asztarte. Czyli tak może być w Kościele. Zły wpływ otoczenia. No i nie dajmy się kształtować, tak jak Paweł nam radzi w liście do Rzymian. My nie mamy się kształtować światu, żeby on nas po prostu tutaj kształtował. No kolejne takie, no mogą być podziały. Podziały w kościele, podziały w zborze. Brak miłości, sprzeczki, walki, kłótnie. Świat się temu przygląda. Ludzie to widzą. I mówią tak, jeśli tak jest w kościele, to nie warto do niego chodzić. Może tak być. To też wpływa źle na ewangelizację. Właśnie trzeba unikać takiej postawy. W zborze ma być jedność, ma być miłość, bo też to po prostu czasami widać. Mogą też ludzie w zborze wierzący być zniechęceni, ale też no jak będą takie podziały, no to też chęci do ewangelizacji też za bardzo nie będzie w zborze. Także nawet żeby się zebrać i wyruszyć, to ciężko będzie się zmobilizować, bo tu mamy jakieś po prostu nieporozumienia, niezałatwione sprawy. Także to jest jak najbardziej przeszkoda właśnie taka w Kościele. Unikać tych podziałów. Mamy być w jedności. Obrzędowość. Jakieś rytuały, które nie mają podstaw biblijnych, może to odstraszać ludzi od przyjścia do Kościoła. Nawet na sposób wielbienia Boga może być rytuałem, kochani. Może być przeszkodą. Kręci się z tygodnia na tydzień. Wiele jest takich zborów. Tak się kręci, po prostu taki rytualizm się robi. Nasze praktyki mogą być przeszkodą, robi się wtedy taki martwy zbór. Trzeba unikać właśnie takiej obrzędowości, bo to i źle wpływa na zborowników, i też źle wpływa na osoby, które po prostu mogą przyjść z zewnątrz. Nie róbmy właśnie takiej obrzędowości. Niech to też będzie takie, nie mówię, żeby nie było porządku, bo porządek musi być w zborze, no musimy prowadzić, musi być prowadzący i tak dalej, ale no nie wpadajmy w taką rutynę, niech będzie też trochę takiej spontaniczności w tym naszym takiej, żeby się nie zrobiła tak zwana liturgia, taka obrzędowość wręcz, nie? Bo to wtedy mogłoby też być przeszkodą dla ewangelizacji. I kolejny taki właśnie tutaj mamy na świecie. Na świecie, co to może być? Większość ludzi nie chodzi do kościoła, czyli taka oporność ze strony świata, taka odporność świata na Ewangelię. Czyli większość ludzi nie chodzi do kościoła. Może chodzą, ale no, do kościoła katolickiego, no to też w zasadzie, chociaż już coraz mniej do kościoła katolickiego nawet ludzi chodzi, nawet jest bardzo modna teraz apostazja z kościoła katolickiego. Czyli widzimy to nawet w naszym kraju, że nawet ludzie do tego kościoła katolickiego już coraz mniej chodzą. Większość ludzi nie ma kontaktu z prawdziwym chrześcijaństwem. Czyli potrzeba, żeby spotkać kogoś, kto ma autentyczną wiarę w Jezusa Chrystusa. I to mógłby im pokazać, przedstawić, zwiastować Ewangelię. No to jest znowu tutaj ukłon w naszą stronę. Po prostu ludzie nie mają kontaktu z chrześcijanami, no tutaj musimy wejść do ludzi. Większość ludzi nie czyta Biblii, bo na przykład no uważają, że to jest księga nieaktualna, przestarzała, ale tu warto też z naszej strony pokazać, że Słowo Boże jest ponadczasowe. Jest wiele przykładów, wiele wersetów, które to pokazują, także tu jest też również zadanie dla nas. Większość ludzi jest rozczarowana religią. Twierdzą, że religia prowadzi do wojny albo wyłudza pieniądze. No mogą być rozczarowani. Może nawet byli w jakimś kościele, zobaczyli taką obłudę. To może też być właśnie taka przeszkoda. Większość ludzi nie odczuwa potrzeby Boga. Nie ma potrzeb duchowych. Pan Jezus powiedział, no szczęśliwy ten, który ma świadomość potrzeb duchowych. Czyli odczuwa Boga. No jest to jakaś przeszkoda. No niektórzy ludzie po prostu uważają, że Bóg, no tak choćby świat teraz pokazuje, że Bóg nie jest do niczego potrzebny, możemy żyć bez Boga. I musimy właśnie się czasami z tym zmierzyć. Ale wiele osób, które tak twierdziło, zostało chrześcijanami. Także tutaj jest to jakaś przeszkoda, jest to jakaś przyczyna, że ludzie po prostu się zachowują, jak się zachowują, ale widzimy, że to po prostu Bóg jest ponad tym wszystkim. Może być to przeszkoda grzechu i grzesznego serca. Czyli stan serca powstrzymuje od zwrócenia się do Chrystusa. Jeśli człowiek będzie pokutował, to Duch Święty będzie działał. I ważna jest tutaj modlitwa, bardzo ważna modlitwa. W wielu przypadkach właśnie modlitwa bardzo pomaga. Bo to jest praca Ducha Świętego. I jeszcze może taki kolejny akapit, zbór lokalny, rola zborów w ewangelizacji. Czyli ewangelizacja jest odpowiedzialnością Kościoła, czyli rola zboru. Mówiliśmy cel w ogóle powołania zboru, cel ewangelizacja, czyli rozwój dzieła. To jest cel Kościoła. Ewangelizacja w najpełniejszym sensie może być realizowana właśnie przez zbór lokalny. No dlaczego? Tutaj mamy dwa takie punkty. Wsparcie modlitewne i zaplecze. Czyli jak kogoś zewangelizujemy, załóżmy, to gdzieś musimy go skierować, żeby on po prostu rósł duchowo, żeby gdzieś go wysłać do zboru. Jeżeli mamy jakieś, powiedzmy, ulotki, warto tam umieścić jakiś adres, jakiś kontakt. Również wsparcie finansowe, no wiadomo, ewangelizacja czasami się łączy z tym, że musimy mieć jakieś środki, na przykład na, nie wiem, literaturę, ulotki. No to właśnie to powinno być ze strony właśnie zboru. I to jest zadanie właśnie do realizacji przez zbór. Tu jeszcze mamy... Kościół musi być zmotywowany, zmobilizowany do ewangelizacji. Czyli mamy jako zbór mieć jakąś strategię, jakieś plany. No i mamy mieć takie wsparcie ze strony zborowników, słowem i czynem. Czyli nie tylko tam wsparcie finansowe, ale również takie wsparcie słowem, czynem, czyli wszyscy mamy aktywnie wspierać modlitwą, no i słowem. No byłoby niestosowne, jakby ktoś na przykład krytykował, czy przeszkadzał, osłabiał ducha. No nie gasić ducha po prostu, no nie krytykować i nie osłabiać, bo to jest właśnie zadanie, rola całego zboru, żeby właśnie popierać głoszenie Ewangelii. No i mamy mieć strategię, plany. No mamy plany, choćby w tym miesiącu mamy mieć taką zborową ewangelizację. Wiadomo, że mamy też głosić jako wszyscy na co dzień, ale no plany mamy. No, tutaj pragnieniem jest modlitewnym również, żeby to nie poprzestało na jednej ewangelizacji właśnie tej, tylko żeby to było po prostu bardziej regularne. Będziemy się o to modlić, będziemy po prostu się starać, żeby tak było. Utrzymanie równowagi, uświęcenie, prowadzenie świętego życia, aktywny udział w ewangelizacji. Czyli jedno z drugim musi się zazębiać, ale też nie możemy mówić tak. Wystarczy, że prowadzimy przyzwoite życie, ludzie to widzą, świadectwo jest i powinni się nawracać na tej podstawie. Również musimy brać udział aktywny w ewangelizacji, nie tylko poprzestawać na tym, że mówimy, że jesteśmy świadectwem i koniec, bo czasami niestety tak jest. Często tak się dzieje, że poprzestajemy na tym świadectwie, ale my musimy, z kolei no też musimy być dobrym świadectwem, też nie tylko głosimy Ewangelię, głosimy, chodzimy, a żyjemy byle jak. Także to musi po prostu tutaj być jedno z drugim iść w parze. Czyli przede wszystkim najważniejsze jest nasze nastawienie, takie pozytywne podejście z miłością do ludzi i z przekonaniem, że ludzie potrzebują Chrystusa i Jego Ewangelii. To powinno nas napędzać. Chęć i pragnienie pełnienia woli Bożej. Tu chyba mam nawet werset z Tymoteusza, 2 rozdział. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga naszego Zbawiciela, który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Czyli my chcemy pełnić wolę Bożą, a wolą Bożą jest, jak tu czytamy, aby ludzie zostali zbawieni. I Bóg chce, żebyśmy się w to zaangażowali, kochani, bo to jest zadanie dla naszego zboru lokalnego. Czyli tutaj metody, w jakiś sposób możemy głosić. Nie będę tutaj rozwijał tematu, nie ma na to w ogóle czasu. To jest osobny temat. Jakich konkretnych metod możemy używać, to może na inny raz, może nie wiem, może ktoś będzie miał taki temat, można też czasami coś na ten temat powiedzieć. Ale tu raczej chodzi o to nastawienie, o którym mówiłem. Czyli ogólnie mówiąc, każda forma ewangelizacji jest właściwa i może być skuteczna, oczywiście jeśli zawiera treść Ewangelii, czyli pełnej Ewangelii, niezmodyfikowanej, takiej cukierkowej, że jak zostaniesz chrześcijaninem, to będzie ci się dobrze powodzić, będziesz piękny i bogaty. No czasami taka Ewangelia sukcesu jest zgłoszona, ale my takiej Ewangelii nie głosimy. Czyli ewangelizacja powinna być inspirowana Duchem Świętym, Duchem Chrystusowym. Czyli zgodna ze Słowem Bożym, przede wszystkim co do treści, ale także co do formy. Ale żeby nie było żadnej wątpliwości, zajrzyjmy właśnie tutaj do Słowa Bożego. W jaki sposób skutecznie głosić Ewangelię co do tej formy jakby. Treści też, ale co do formy. Mamy tutaj właśnie przykład z Ewangelii Jana, 4 rozdział, tam jest przedstawiona właśnie rozmowa z Samarytanką. Wtedy Samarytanka powiedziała do niego: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o coś do picia, gdyż Żydzi nie obcują Samarytaninami. Jezus jej odpowiedział: gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi, daj mi pić, ty prosiłabyś go, a dałby ci wody żywym. Czyli można by powiedzieć, że taka indywidualna rozmowa. Jak najbardziej. Jak czytamy dalej. I zostawiła kobieta swoje wiadro, poszła do miasta i powiedziała innym, czyli od razu była ewangelizatorką, tutaj powiedziała, głosiła innym. Wyszli więc z miasta i przyszli do niego. Czyli tutaj widzimy, się po prostu coś zaczęło dziać. To się zaczęło po prostu rozrastać. Czyli jakaś grupa ludzi tutaj właśnie. A jak czytamy dalej, wtedy wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło w niego z powodu opowiadania tej kobiety, która świadczyła, powiedział mi wszystko, co zrobiła. 39 werset. I tu mamy w 41, i o wiele więcej ich uwierzyło z powodu jego słowa. Już nie Samarytanki, tam nawet mówili, że już nie z twojego słowa, tylko z tego, co usłyszeli bezpośrednio od Pana Jezusa. Czyli widzimy, jak to się rozrastało. Najpierw Pan Jezus mówił jednej osobie, a potem mówił grupie ludzi. No, można powiedzieć, jakiś tłum ludzi nawet tam po prostu był. Czyli widzimy, że ewangelizacja może przybierać różne formy, ale może nabierać tempa. Po prostu głosimy indywidualnie, ale głosimy też grupowo. Możemy po prostu wyjść do większej grupy ludzi. Także no zobaczmy zresztą dalej, no, jak głosił Pan Jezus, w jaki sposób tutaj. Widząc tłumy, użalił się nad nimi. Może nie będę tych wszystkich wersetów, chciałem tylko tak zwrócić uwagę na to, co Pan Jezus mówił właśnie do tłumów. Potem przywołał do siebie tłum. Kiedy Piotr, tu w Dziejach Apostolskich już widzimy Piotra, czyli apostołów, przemówił do ludzi, mężowie izraelscy, tam było sporo ludzi, bo jak wiemy tutaj właśnie w 4 rozdziale efektem tego było nawrócenie się 5000 mężczyzn, już nie licząc dzieci, kobiet. Wielu z tych, którzy uwierzyło, czyli było tam naprawdę sporo ludzi z tego wynika, czyli dla nas to jest jakaś wskazówka. Czyli gdzie możemy głosić? To są takie no, kilka przykładów, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy po prostu nie byli tacy ciaśni, że o, tylko głosimy tak, albo tylko rozmawiamy z jedną osobą, a już z większą ilością to już może nie, bo tak się nie głosi i tak dalej. No to tu mamy wskazówki, żeby rozwiać te jakieś obawy, wątpliwości, bo Pan Jezus i apostołowie właśnie głosili na różne sposoby i jednej osobie, i grupie ludzi, i tłumom, i także tutaj po prostu tak głosili zresztą wielcy ewangelizatorzy, tak głosił Pan Jezus, głosili apostołowie, głosili uczniowie, głosił tak na przykład Wesley, Moody, znamy te nazwiska, ewangelizatorzy. No i tak o to chodzi, żeby nie krytykować, że tam tak się głosi, czy nie głosi, bo czasami ktoś krytykuje, a sam za dużo nie głosi, także tutaj raczej wspierajmy tego ducha, po prostu nie gaśmy ducha, zachęcajmy się, nie krytykujmy niepotrzebnie, bo to jest niepotrzebne. Czyli zresztą jak byłem na szkole misyjnej, to byliśmy ostrzegani, że jak będziemy głosić, zwiastować Ewangelię, to zawsze ktoś nas krytykuje, a najbardziej boli, jak to zrobi osoba wierząca, bo nawet dostaliśmy taką fajną książkę właśnie o ewangelizatorze, o rozwój Kościoła i tam właśnie to napisał misjonarz, ewangelizator, mówił, że jak będziesz głosił Ewangelię, to zawsze licz się z tym, że przyjdzie ktoś i skrytykuje twoją służbę, także tu nie ma co się po prostu zniechęcać, raczej trzeba się na to po prostu przygotować, bo jest taka przestroga. Jeżeli chodzi o treść jeszcze Ewangelii, może tak na koniec powiem w paru słowach, bo to też jest ważne, co głosimy, nie jak głosimy, tylko jeszcze co głosimy. Tu widzimy treść Ewangelii, taka Ewangelia w pigułce, wtedy Łukasza 24 rozdział, jest to bardzo fajnie napisane właśnie w 24 rozdziale. Wtedy otworzył ich umysły, żeby zrozumieli pisma i powiedział im: tak jest napisane i tak Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać i w jego imieniu ma być głoszona pokuta i przebaczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy, a wy jesteście tego świadkami. Czyli widzimy tutaj treść Ewangelii, tak trochę pogrubiłem. Ewangelia musi zawierać właśnie treść, że Pan Jezus cierpiał, trzeciego dnia zmartwychwstał i ma być głoszona właśnie w tym imieniu pokuta, przebaczenie grzechu, żeby ludzie po prostu wiedzieli, co mają zrobić, że mają się nawrócić do Pana Jezusa Chrystusa. My mamy o tym świadczyć. Czyli widzimy, że tutaj po prostu treść też jest ważna. Jeszcze na koniec tak pokrótce, no bo w związku z tym, że jest ewangelizacja i zachęcamy się do głoszenia Ewangelii, jeszcze taki króciutki może, o, taka propozycja. No nie musimy słowo, ale to jest bardzo, myślę, że dobre właśnie takie narzędzie. Możemy to modyfikować po swojemu. Jak właśnie głosić Ewangelię? Tak skutecznie. Trzy takie kroki. ABC zbawienia. Tutaj możemy się odwołać do, bo na pewno jak rozmawiamy, to chcielibyśmy się powołać na Słowo Boże. Na czasami po prostu w tym stresie może ciężko nam będzie znaleźć jakiś po prostu dobry werset, a tutaj widzimy, wszystko mamy oparte na liście do Rzymian. Trzy takie kroki. Nawróć się, odwróć się od grzechu, uznaj, że jesteś grzesznikiem, potrzebujesz Zbawiciela, aby cię uratował. Wyznaj mu swoje grzechy. Musimy po prostu jakby w tym kierunku naprowadzić naszego rozmówcę. I czytamy tutaj list do Rzymian, trzeci rozdział, tam mamy, że wszyscy zgrzeszyli, brak im chwały Bożej. Musimy uznać, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, potrzebujemy przebaczenia. Nie jesteśmy godni łaski Bożej. No każdy musiał to zrobić z nas tutaj wierzących, ale my też chcemy, żeby ludzie niezbawieni też po prostu to zrozumieli. I jeśli pozostaniemy w grzechu, z pewnością umrzemy. Jeśli jednak przyjmiemy Jezusa jako Pana i Zbawiciela, odwrócimy się od swoich grzechów, będziemy mieć życie wieczne. I o tym pisze właśnie w 6 rozdziale i 23 wersecie. Tutaj właśnie jest ten werset, możemy się nim posłużyć. Można sobie zrobić nawet zdjęcie, żeby taką metodę po prostu... Każdy ma jakieś na pewno swoje, no ale myślę, że no, jest to pomocne. Jest to pomocne, zwłaszcza, że chcemy rozmawiać z ludźmi. Czasami no, się obawiamy, jak to zrobić. Myślę, że to jest dobra metoda. I tutaj mamy właśnie w tym 6 wersecie, w 6 rozdziale, 23 wersecie, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Drugi taki krok. Uwierz Pana Jezusa, zaufaj Mu. Uwierz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, a osiągnie zbawienie, bo sercem przyjęta wiara prowadzi usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami do zbawienia. No takie słowa mamy tutaj w liście do Rzymian, 10 rozdział. Czyli tak, 3, 6, 10, w zasadzie na 3 tych rozdziałach możemy bardzo fajną rozmowę przeprowadzić ewangelizacyjną. No i ostatni już taki krok, oparty na też właśnie na tym 10 rozdziale. Możemy przeczytać te wersety. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Tym imieniem jest imię Pana Jezusa Chrystusa. Możemy ze świadkami Jehowy o tym rozmawiać, bo oni twierdzą, mają tam przerobione trochę w swojej Biblii, że każdy, kto wzywa imienia Jehowa, będzie zbawiony. Ale w oryginale jest oczywiście Kyrios, czyli imienia Pańskiego. Możemy po prostu nawet ze świadkami w ten sposób, nie unikajmy ich, bo oni teraz stoją na stojakach. Możemy przeprowadzić z nimi taką rozmowę, właśnie jak zostać zbawiony. Myślę, że to jest dość proste, to nie jest jakieś bardzo skomplikowane. I kochani, tak może jeszcze na koniec taki piękny werset. My jesteśmy, kochani, taką miłą wolią. Lecz jeśli dzięki Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie, roznosi się przez nas woń swojego poznania w każdym miejscu. Jesteśmy bowiem dla Boga przyjemną wonią Chrystusa wśród tych, którzy są zbawieni i wśród tych, którzy giną. Dla jednych wonią śmierci ku śmierci, a dla drugich wonią życia ku życiu. Czyli no myślę, że to jest bardzo zachęcający werset, bo... może mi tu znikło. Bo po pierwsze jesteśmy zachęcani, to jest takie wspaniałe, taka przyjemna woń, jak głosimy Ewangelię, a po drugie no nie mamy się co zrażać, bo jeżeli ktoś po prostu odrzuca Ewangelię, odrzuca Chrystusa, widzimy jednym do zbawienia, no my chcemy, żeby ludzie byli zbawieni, ale to nie jest nasze dzieło, tylko dzieło Boże. I gdy zwiastujemy, jesteśmy taką miłą wonią Chrystusa. Roznosimy taką przyjemną woń, taki zapach Pana Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, gdzie głosimy. Wszystkim, tak jak żeśmy powiedzieli, staramy się głosić. Dla jednych jest to wonią życia ku życiu, dla drugich wonią śmierci. Ale jest to miła woń. Jak kwiat pięknie pachnie, to nie jest wina kwiatu, że ktoś nie chce go wąchać, nie chce, po prostu odrzuca. Także, no żebyśmy byli skutecznymi głosicielami, przede wszystkim musimy mieć, o czym tutaj powiedziałem, takie właściwe, odpowiednie nastawienie, czyli pozytywne nastawienie, miłość do Boga, miłość do ludzi, że potrzebują Zbawiciela. To nas niech prowadzi, właśnie Duch Święty niech nas prowadzi i to nastawienie. I tak zachęcam wszystkich do wzięcia w tej naszej zborowej ewangelizacji, żebyśmy po prostu tak byli przygotowali te serca. To myślę, że te kilka takich rad na pewno nam w tym pomoże. Także kochani, to wszystko z mojej strony. Niech was Bóg błogosławi. Amen.